aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież Franciszek po raz pierwszy odwiedził rzymską parafię. Na Anioł Pański ostro wypowiedział się przeciw mafii. Chińska policja zablokowała uroczystości maryjne w sanktuarium w Donglu. Francuzi nadal protestują przeciw tak zwanym homomałżeństwom. Ulicami Paryża przeszły kilkusettysięczne manifestacje. 26 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Rano papież udał się na peryferię Rzymu w parafii świętych Elżbiety i Zachariasza, udzielił pierwszej komunii miejscowym dzieciom. W homilii podjął z nimi dialog i mówił o postawie Maryi względem swej starszej kuzynki Elżbiety. Nie czekała. Nie powiedziała: jestem w ciąży, muszę o siebie dbać, moja kuzynka ma przyjaciółki, które na pewno jej pomogą. Poczuła potrzebę i szybko do niej poszła. Pięknie jest myśleć o Maryi, naszej matce, która spieszy się, bo czuje, że musi pomóc. Idzie, by pomóc, a nie by się chwalić i mówić kuzynce: słuchaj, teraz ja tu rządzę, bo jestem matką Boga. Nie zrobiła tego. Poszła pomóc. Maryja zawsze tak postępuje. Jest naszą matką i z pośpiechem biegnie do nas, gdy tylko tego potrzebujemy. Na Anioł Pański Franciszek w ostrych słowach skrytykował mafię. Okazją była wczorajsza beatyfikacja księdza Giuseppe Puliziego, męczennika zabitego przez sycylijskich mafiozów przed 20 laty. Wychowując młodych zgodnie z Ewangelią, wydzierał ich światu przestępczemu, a ten, chcąc go pokonać, zabił go. W rzeczywistości jednak to on wygrał wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem. Myślę o wielkich cierpieniach wyrządzanych mężczyznom i kobietom, także dzieciom, wykorzystywanym przez wiele mafii, które zmuszają ich do niewolniczej pracy, do prostytucji, przy pomocy wielu presji społecznych. Za tym wyzyskiem, za tym niewolnictwem stoją mafie. Módlmy się do Pana, aby nawrócił serca tych ludzi. Oni nie mogą tego robić, nie mogą czynić z nas braci niewolników. Módlmy się, by mafiozi nawrócili się do Boga. Dziś w południe papież wystosował też kolejnego tweeta. Zawsze, gdy kierujemy się egoizmem i mówimy Bogu nie, niszczymy Jego miłość w nas, napisał Franciszek. Chińska policja zablokowała dziś miasteczko Donglu, w którym znajduje się sanktuarium maryjne upamiętniające objawienia, jakie miały tam miejsca w 1900 roku. W miejscowości tej mieszka około 10 tysięcy osób, z czego 90% to katolicy.
Przez cały maj policja utrudnia dostęp do sanktuarium, a dziś uniemożliwiła przeprowadzenie procesji z wizerunkiem chińskiej Madonny. W Donglu zostały zablokowane wszystkie główne ulice. Reporterzy agencji AFP, którym udało się przedostać do miasteczka, zostali zatrzymani. Miejscowe sanktuarium cieszy się wielką popularnością i jest prowadzone przez kapłanów oficjalnie uznanych przez reżim. Dokonują się w nim liczne uzdrowienia. Jak podaje agencja AFP, w ubiegłym roku sanktuarium to miało być też miejscem cudu eucharystycznego.
Ostatni dzień matki przed likwidacją. Dlaczego moja mama ma na imię Robert? To tylko niektóre z haseł, które można dziś było przeczytać na ulicach Paryża. Choć francuski parlament ostatecznie zatwierdził pseudomałżeństwa dla homoseksualistów i przyznał im prawo do adoptowania dzieci, Francuzi nie dają za wygraną. Od kilku tygodni w całym kraju odbywają się czuwania w intencji rodziny. Dziś natomiast ulicami Paryża przeszły 4 manifestacje. Najliczniejsza z nich liczyła co najmniej 150 tysięcy osób. Takie dane podaje nieprzychylna demonstrantom policja, która już poprzednio zaniżała, i to kilkakrotnie, liczbę uczestników demonstracji. Przebieg manifestacji był spokojny. Wbrew apelom ministra spraw wewnętrznych uczestniczyło w nich wiele rodzin z dziećmi. Władze boją się radykalnych reakcji na arogancję rządu, który unikał jakiejkolwiek debaty społecznej na temat homomałżeństw. Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek na znak protestu francuski pisarz i historyk Dominique Venner popełnił samobójstwo w paryskiej katedrze Notre Dame.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Jest świętą, z którą ludzie się utożsamiają, świętą codzienności. Mówi autorka książki Święta Rita, kochaj i walcz, Małgorzata Bilska, o włoskiej stygmatyczce. W rozmowie z Piotrem Rabciakiem opowiada o aktualności przesłania średniowiecznej zakonnicy, jej kulcie i przeszkodach, jakie napotkał w Polsce, a także o współczesnych czcicielach patronki spraw beznadziejnych. W dalszej części programu zapraszamy do wysłuchania kolejnej refleksji ojca Dariusza Kowalczyka z cyklu Katechizm na rok wiary. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Dziś naszym gościem jest pani Małgorzata Bilska, autorka Kochaj i walcz, Święta Rita, albo Święta Rita, Kochaj i walcz. Pani Małgorzato, która kolejność jest właściwa?
Ja myślę, że Święta Rita, dlatego że książka jest poświęcona Świętej Ricie i rozwojowi jej kultu w Polsce, który jest mocno spóźniony na tle innych krajów, ale dosyć żywiołowo rozwija się od kilku lat i jest to swoisty fenomen. Natomiast Kochaj i walcz, tak określiłam przesłanie Świętej Rity, więc Kochaj i walcz nie ma bez Świętej Rity, ona jest źródłem.
To bardzo interesująca osoba, bardzo interesująca zarówno wtedy, kiedy żyła, jak i teraz, z perspektywy tych lat, które minęły od jej śmierci, prawda?
Zmarła mniej więcej 600 lat temu i to jest rzeczywiście niezwykłe, że do dzisiaj pamięć o niej jest żywa. Mimo tego, że nie zostały po niej właściwie żadne źródła pisane, część przechowały legendy, tradycja ustna, część żywoty świętych, więc ten obraz też był nieco wykrzywiony. Wiadomo, że żywoty świętych, hagiografia w ogóle, to jest pewien specyficzny gatunek literacki. Była kanonizowana dopiero w 1900 roku, beatyfikowana 150 lat od śmierci, więc no sporo czasu upłynęło od tego czasu, ale żyła w epoce średniowiecza tak jak święty Franciszek, tak jak święty Antoni, jej rodacy zresztą. Ich siła przekazu zupełnie nie straciła nic na aktualności, co udowadnia też papież Franciszek.
Powiedziała pani o tym, że święta Rita troszeczkę jakby spóźniona tutaj w stosunku do innych świętych z tą znajomością jej, z taką popularnością jakby wśród innych świętych w naszym kraju, ale w ostatnich latach ta jej popularność rośnie i to jest bardzo widoczne. Pojawiło się wiele opracowań na jej temat, natomiast ta książka jest inna, zupełnie inna.
Ta książka jest inna, po pierwsze dlatego, że przyjęliśmy inne założenie, kiedy powstawała. To nie miała być książka o świętej Ricie, to miała być książka o świętej Ricie i właśnie o jej kulcie w Polsce. Do tej pory, jeżeli powstawały książki, one dotyczyły raczej biografii świętej Rity. Natomiast ta książka, tutaj biografia, życiorys świętej Rity jest w pierwszej części, w pierwszym rozdziale. Poprosiłam też o komentarz do różnych niespójności w jej przekazie prowincjała Augustynów ojca Wiesława Dawidowskiego. I to jest taki życiorys też z różnymi elementami, których nie ma w innych opracowaniach. Taki odbarwiony od legend, raczej starają się trzymać faktów, chociaż oczywiście te legendy też tam się pojawiają. Z pewnym komentarzem. Druga część tam się koncentruje na kulcie, na rozwoju kultu i na świecie troszeczkę jest taki rys i w Polsce. W Polsce kult napotykał przeszkody związane z historią Polski i związane z historią Polski, historią zakonu Augustynów, ponieważ święta Rita przez pół życia była osobą świecką. Miała rodzinę, prowadziła zwykłe życie, tak jak my wszyscy. A potem po śmierci męża, który zginął najprawdopodobniej w ramach wendetty i po śmierci dwóch synów wstąpiła do zakonu Augustynek. 40 lat spędziła w zakonie Augustynek. Natomiast tym głównym takimi ośrodkami rozwoju jej kultu były właśnie ośrodki augustyńskie, ponieważ Augustynianie byli dwa razy skasowani w Polsce. Raz w czasie zaborów i drugi raz, kiedy wrócili po I wojnie światowej. W latach 50. zakon został skasowany. Były co prawda augustynianki, ale one nie miały takiej siły przebicia. Także ten kult w Polsce nie rozwijał się tak jak w innych krajach, czego dowodem jest fakt, że w Polsce nie ma jeszcze ani jednej parafii pod wezwaniem świętej Rity. We Włoszech jest ich kilkaset, na świecie naprawdę na różnych kontynentach, w różnych częściach świata ona jest bardzo znana. Między innymi z tego powodu, że ma opinię jednej z najbardziej skutecznych orędowniczek w różnych trudnych, beznadziejnych sprawach, których została patronką. Ale też nie tylko. No, jest osobą taką, którą się ludzie utożsamiają, taką świętą codzienności, świętą, która jest bliska świeckim, ale też nie tylko świeckim. Ma swój niezwykły urok, niezwykłą siłę, ma coś do przekazania także dla nas dzisiaj w XXI wieku. No a w Polsce jakby jak wrócili augustianie do Krakowa, do swojej kolebki w 89 roku, gdzieś ten kult odżył, tu w Krakowie jest przepiękna figura świętej Rity i te nabożeństwa gdzieś coraz więcej ludzi zaczęło na nie przychodzić, a od kilku lat naprawdę jest to wzrost, nagły wzrost tego zainteresowania widać bardzo.
Wspomniała pani tutaj przed momentem o jej skuteczności i o skuteczności jakby modlitw do świętej Rity, o tym, że jest ona jedną z najskuteczniejszych świętych i rzeczywiście o tej skuteczności możemy przeczytać również i w książce w trzeciej jej części, bo najpierw mamy, tak jak mówiliśmy tutaj, jej krótką biografię, później mamy rozdział poświęcony przesłaniu. No, ta trzecia część to są świadectwa, rzeczywiście świadectwa osób, które modliły się do świętej Rity, które doznały jakiejś tam pomocy jej. Tak?
No nie do końca. To jest święta Rita. To jest taki model troszkę przedstawiania świętej Rity, który też chciałam przełamać, dlatego że ona jest przedstawiona przede wszystkim jako patronka od spraw trudnych i beznadziejnych, która pomaga w trudnych sprawach, czasami w sprawach wręcz beznadziejnych z ludzkiego punktu widzenia i rzeczywiście takie historie chętnie słuchamy. Natomiast ja, ponieważ skoncentrowałam się na kulcie i na rozwoju tego kultu, a ja jestem socjologiem i też interesują mnie takie zjawiska oddolnego rozwoju różnych zjawisk, ruchy społeczne, ruchy religijne, zainteresowało mnie, jak to się stało, że ten kult się rozprzestrzenia, jakimi kanałami, w cudzysłowie kanałami. No bo przecież ktoś funduje figury, obrazy, przywozi relikwie, organizuje nabożeństwa, zakłada fundacje. No starałam się dotrzeć do ludzi, których nazwałam tak troszkę w cudzysłowie liderami kultu. I część z nich rzeczywiście opowiada, ma niezwykłe doświadczenia i niezwykłe świadectwa się pojawiają w tej książce. Natomiast to nie są świadectwa cudów i łask, z czego jest znana święta Rita. To są raczej opowieści, co takiego te osoby, które zainicjowały kult u siebie, czy w parafii, czy na swoim terenie, co takiego ich w świętej Ricie porwało i dlaczego ten kult u siebie inicjują. Bo co prawda nie ma jeszcze parafii pod wezwaniem świętej Rity, ale jest patronką organizacji harcerskich, jest patronką fundacji, jest patronką różnych grup modlitewnych. I ten kult, czyli regularne nabożeństwa, zazwyczaj 22 każdego dnia miesiąca, odbywają się regularnie już, no ja znalazłam 28 parafii, powiedzmy w 25-6 są regularne nabożeństwa, w kilku są relikwie i ludzie się przychodzą modlić, jeszcze nie ma tych nabożeństw. Natomiast wspomnienie świętej Rity przypada na 22 maja, to jest rocznica jej śmierci. No i wtedy takim największym ośrodkiem jest Kraków. Tutaj 3000 ludzi, nawet więcej uczestniczy w nabożeństwie, przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Podobnie jest w Nowym Sączu, gdzie też jest dosyć duży ośrodek tego kultu. No i to się tak powoli rozprzestrzenia. Także to są świadectwa liderów kultu i można znaleźć niezwykłe opowieści. A dlatego mówię, że nie wszyscy tam się modlili, bo jest świadectwo pani Marty Fox, powieści o pisarki, która sama siebie określa jako osoba niewierząca, niekościelna. Jest świadectwo wiary reżysera Wojciecha Nowaka, który jest autorem serialu Siostry. Jego bohaterkami były siostry z fikcyjnego zakonu imienia świętej Rity. On, no, po prostu ktoś mu zaproponował reżyserię serialu i on ma swoje doświadczenia ze świętą Ritą, jest katolikiem, opowiada o swojej wierze, natomiast trudno go uznać za typowego czciciela świętej Rity. Także te opowieści są po prostu różne.
W książce oprócz tych trzech takich podstawowych części znajdziemy również i modlitwy do świętej Rity, czy też zdjęcia jej poświęcone, prawda?
Tak, takim dodatkiem jest, tych dodatków są trzy. Pierwszy to jest aneks, jeszcze przed modlitwami. I w aneksie zamieściłam listę parafii z nazwami parafii, z nazwą miejscowości, województwa, gdzie ten kult jest, co może być cenne, jeśli chodzi o informacje, jeżeli ktoś poszukuje takich informacji na temat kultu świętej Rity, w której parafii jest czy obraz, czy figura, czy witraż, czy relikwie. Jest kontakt do sióstr augustianek, które tutaj odpowiadają za kult świętej Rity w takim centrum, jak to się mówi, polskie sanktuarium wręcz świętej Rity w Krakowie, bo sanktuarium świętej Rity znajduje się w Kaszi we Włoszech, tam gdzie ona żyła w zakonie, zresztą urodziła się 5 kilometrów obok w miejscowości Rocca Porena. I to jest taki międzynarodowy, światowy ośrodek kultu. Natomiast polskim takim centrum kultu jest właśnie Kraków, Kościół Augustianów na Kazimierzu. I jest informacja też dla osób, które doświadczają różnych problemów w rodzinie, gdzie mogą szukać pomocy. Druga część, taki dodatek, to jest 10 modlitw. Starałam się wybrać najpiękniejsze, jakie znalazłam. Nie wszystkie są znane, bo część ludzi korzysta z internetu, szuka tych modlitw w takich źródłach, jakich może znaleźć. Ja wykorzystałam, mając kontakty z tymi moimi liderami kultu, z kilku modlitewników, które zostały wydawane lokalnie dla potrzeby wiernych, ponieważ ludzie przychodzą na nabożeństwa, szukają modlitw do świętej Rity, więc kilka takich modlitewników się ukazało. Tutaj jeden ukazał się w Krakowie, jeden w Nowym Sączu, ksiądz Sobolewski, ksiądz Zbigniew Sobolewski z księdzem Markiem Matusikiem też wydali dwa. Więc wybrałam najpiękniejsze modlitwy, takie, żeby były w miarę różnorodne. No i są też zdjęcia, rzeczywiście 32 zdjęcia, połowa z Włoch, dwa z Francji i pozostałe z różnych miejsc w Polsce. Część z nich też nigdy nie była publikowana, czy są to miejsca nieznane, do których udało mi się dotrzeć.
To wszystko znajdziecie Państwo w książce Święta Rita, kochaj i walcz. Naszym gościem była pani Małgorzata Pilska, jej autorka. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z Małgorzatą Pilską rozmawiał Piotr Rabciak. A już teraz zapraszam na zapowiadaną wcześniej refleksję ojca Dariusza Kowalczyka na temat pierwszej prawdy wiary.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Wierzę w Boga, to pierwsza prawda wiary, ponieważ Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego, pierwszy i ostatni. Katechizm podkreśla, że całe wyznanie wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie dalsze artykuły credo są rozwinięciem tego pierwszego stwierdzenia – wierzę w Boga. Nasuwa się jednak pytanie, które dotyczy samego słowa Bóg. Kiedy wypowiadamy na przykład słowo drzewo, to wiemy, o czym mówimy. Ale kiedy mówimy Bóg, to o czym, o kim tak naprawdę mówimy? Filozof Martin Buber napisał, że słowo Bóg z wszystkich słów ludzkich jest najbardziej brzemienne. Żadne inne nie zostało tak skalane, tak poszargane. Dlatego zdarza się czasem, że kiedy ktoś twierdzi nie wierzę w Boga, to ma rację, gdyż Bóg, którego ma w głowie, rzeczywiście nie istnieje. Katechizm wskazuje na dwa imiona, lub raczej określenia Boga, jakie znajdujemy w Biblii. Pierwsze znajdujemy w Starym Testamencie. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. To imię może być interpretowane egzystencjalnie, ale także metafizycznie. Ja jestem oznacza wierność Boga, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. Ale także możemy rozumieć ja jestem jako wyraz boskiego wiecznego teraz, bycia bez początku i bez końca. W Nowym Testamencie mamy inne określenia, mianowicie Bóg jest miłością. Znaczy to nie tylko, że Bóg nas kocha, ale że, jak czytamy w katechizmie, miłość jest samą istotą Boga. Trzeba jednak powiedzieć, że Bóg, objawiając się człowiekowi, pozostaje jednocześnie niewyrażalną tajemnicą. Święty Augustyn słusznie zauważa, gdybyś go zrozumiał, nie byłby Bogiem. A zatem, kiedy patrzymy na cały kosmos, na wszystko, co istnieje i odczuwamy tajemnicę rzeczywistości, to w istocie doświadczamy tego, którego nazywamy Bogiem. Wiara chrześcijańska polega na przyjęciu nowiny, że owa tajemnica rzeczywistości nie jest jedynie niepojętą nieskończonością, ale ukazała swą twarz w dziecięciu narodzonym 2000 lat temu w Betlejem.
Dziękuję za uwagę. To już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.